Siostry uczennice Boskiego Mistrza służą w kościele już 100 lat. Z okazji roku jubileuszowego chcemy dzielić się z Wami bogactwem naszego charyzmatu, a jest nim m.in. apostolstwo posługi kapłańskiej.
Jak towarzyszyć kapłanom modlitwą? Jak z nimi współpracować? Jak pełnić macierzyństwo i ojcostwo duchowe?
Na te pytania odpowiadają siostry oraz ich przyjaciele i współpracownicy, a przede wszystkim błogosławiony Jakub Alberione.
Refidim.
Zapraszam na kolejne spotkanie z matką scholastyką, z naszą pierwszą matką, która nakreśliła nam fundamenty naszego charyzmatu, naszej misji, do której oczywiście zapraszamy wszystkich Was, a w tej misji szczególne miejsce zajmuje apostolstwo kapłańskie. Przypominam, że spotykamy się z matką scholastyką dzięki siostrze Józef Oberto, która napisała o niej książkę i która jest odpowiedzialna za przygotowanie dokumentów w procesie beatyfikacyjnym matki scholastyki, dziś sługi Bożej, czcigodnej matki scholastyki. Odwagi to nic. Jest to zwyczajnie jedna z prób, którymi Jezus obdarza, ponieważ nas kocha. Po burzy przychodzi spokój i im gwałtowniejszy huragan, tym głębszy spokój. Tak pisze matka scholastyka do jednej z sióstr swoich byłych nowicjuszek, bo musimy podkreślić tutaj, że przez całe swoje życie korespondowała właśnie z siostrami, które wychowała, uformowała, które rozjechały się już po ślubach po świecie, ale nadal chciały, żeby była ich przewodnikiem duchowym. Więc także z tych obfitych listów, z tej obfitej korespondencji, które mamy, czerpiemy wiedzę o jej duchowości. Także z tych listów czerpała wiedzę siostra Józef Oberto. Posłuchajmy, co pisze dalej. Pamiętamy, że jesteśmy w tym bardzo newralgicznym punkcie tej historii, kiedy matka scholastyka zostanie odsunięta od sióstr, a one same włączone w zgromadzenie córek świętego Pawła, z których wyszły, jakby wyprowadzone przez ojca założyciela z podarowanym im nowym charyzmatem. To jest bardzo wielka próba wiary dla nich. Przypomnę tutaj to, co siostra Józef bardzo podkreśla, że ojciec założyciel bardzo wspierał matkę scholastykę w tej próbie. Pisał do niej tak: masz być jak materiał, którego używa się do położenia fundamentu domu. Nie widzi się go, ale wartość budynku leży w mocnych fundamentach. Inne będą robić dobre wrażenie, jak dobrze wybielone i pomalowane ściany, i wydawać się może, że to ich zasługa. Ale przed Bogiem liczy się bardziej ten, kto ukryty w fundamencie będzie podtrzymywał cały budynek i uczyni go mocnym poprzez swoje cnoty i pokorę. W matce scholastyce nigdy nie osłabła ta pewność, że uczennice Boskiego Mistrza będą istnieć w Kościele i że Duch Święty będzie oświecał serca ludzi Kościoła. Początkowo wydawało się, że mała trzutka sióstr uczennic pozbawiona przewodnika rozproszy się, zdezorientuje i zginie. Ale to była tylko krótka chwila. Matka scholastyka, przekazując to, co wpajał jej założyciel, uformowała osoby z mocnym poczuciem tożsamości. I mała trzutka staje się mocniejsza niż kiedykolwiek. W obecności ojca Angelico d'Alessandria, kapucyna, który został wysłany jako wizytator apostolski, żeby usunąć z grupy uczennic wszelkie przejawy dążenia do odrębności, siostry okazują się tak stanowcze i zdeterminowane, że ten zdolny dyplomata jest zmuszony zmienić swoje stanowisko. Jego zdecydowane słowa „przyszedłem pogrzebać siostry uczennice”, wypowiedziane w połowie października 1946 roku, w grudniu przekształcają się w drogę do zmartwychwstania, podjętą dzięki pomocy błogosławionego dziś Tymoteusza Giacardo i eksperta prawa kanonicznego księdza Federica Muzzarelli. Matka scholastyka nie zatrzymuje się na sobie samej, ale przebacza i modli się za tych, którzy przyczynili się do jej ukarania. żyje w nadziei i w stanie zawierzenia Bogu, trwając w bardziej uważnym i nieustannym słuchaniu głosu swojego mistrza i oblubieńca. Ona drży o swoje cierpiące córki i kiedy to tylko możliwe, okazuje im swoje wsparcie poprzez listy i słowa. Sama potrzebując pocieszenia, jest tą, która obdarza innych pocieszeniem. Żyje w szczególnej ciszy, która pozwala odnaleźć drogi komunikacji bez naruszania tego, co jej zostało narzucone. Naśladując Maryję, Matkę Jezusa, uczennica scholastyka podziela los swego mistrza w godzinie próby i powtarza: Panie, tylko Ty. W poniedziałek Wielkiego Tygodnia 1946 roku matka scholastyka przyjmuje wygnanie jak olejek, żeby wylać go na stopę mistrza. I znów za rok, w Wielki Poniedziałek, prawie tańcząc z radości, opuszcza Nicee we Francji, aby dotrzeć do wspólnoty w Bordighera, a potem udać się do Alby, gdzie dla sióstr uczennic już świta pierwsze światło zmartwychwstania. Jest to pewna gra słów, ponieważ Alba oznacza jutrzenkę, jutrzenkę zmartwychwstania. I właśnie w Albie rozpoczyna się nowy etap naszej działalności, naszego życia. Otrzymujemy nadzieję na życie zgromadzenia. Siostra Józef Oberto opisuje to tak. 3 kwietnia 1947 roku, w Wielki Czwartek, siostry uczennice Boskiego Mistrza zostają zatwierdzone przez Kościół dekretem podpisanym przez Jego Ekscelencję biskupa Alby Alojzego Grassi. Matka scholastyka zostaje uznana za pierwszą byłą przełożoną generalną. Założyciel prosi, aby obdarzano ją uznaniem, szacunkiem, przywiązaniem, miłością i żeby zważać na jej nauczanie, rady, wskazania i modlitwę. W kościele świętego Pawła w Albie będzie pierwszą spośród sióstr, które, jak wynika z relacji świadków, prawie biegnąc, pośpieszą z promiennym obliczem, by wobec delegata biskupiego i matki Marii Łucji Ricci, mianowanej na przełożoną generalną, wypowiedzieć formułę profesji, zgodnie z konstytucjami sióstr uczennic Boskiego Mistrza. Nareszcie. Matka scholastyka doświadcza radości kobiety, która zapomina o swoim cierpieniu, ponieważ pojawiło się nowe życie. Co przeżywa w swoim sercu tego dnia? Z niektórych tych uczuć zwierza się założycielowi w jednym ze swoich pism. Teraz nie mam już nic poza tym jednym pragnieniem – żyć w domu Pana przez wszystkie dni mojego życia, wypełniając w milczeniu i w ukryciu moje codzienne obowiązki i z utęsknieniem oczekiwać przybycia oblubieńca i wiecznych godów. Wydaje mi się, że już wszystko oddałam Jezusowi. Każdego dnia z pomocą Jego łaski pragnę ofiarować hojnie i z doskonałą miłością to, czego On będzie oczekiwał od swego najnędzniejszego stworzenia. Rok 1948 przynosi inne ważne wydarzenie dla sióstr uczennic. 9 miesięcy po zatwierdzeniu diecezjalnym, 12 stycznia, otrzymują zatwierdzenie papieskie, przyjęte przez matkę scholastykę z wielką radością, co wyraża w słowach. Dotarła do nas wspaniała wiadomość o zatwierdzeniu. Możesz wyobrazić sobie eksplozję radości, która wyrwała się z naszych serc. Wydawało się nam, że śnimy. Jeszcze dzisiaj ofiarowałam adorację, aby uzyskać tę łaskę. Jakaż to łaska? Wydaje się, że to nieprawda. Dzisiaj wieczorem wyśpiewałyśmy Tedeum z całego serca i tak głośno, jak to było możliwe. Pan prawdziwie pokazał nam swoją miłość szczególnego upodobania. Tutaj na tym świadectwie matki scholastyki musimy zakończyć dzisiejszą opowieść, ale nie kończy się jej historia. Nie kończy się też historia budowania podwalin naszego zgromadzenia i naszej duchowości. Bo oto przed nami kolejny bardzo ciekawy i bardzo trudny zwrot w życiu matki scholastyki. Ale o tym za tydzień.
Refidim.